Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda, dzień dobry. Rada Bezpieczeństwa w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii, spotkania bilateralne z przywódcami państw i rozmowy biznesowe. Przedstawiciele polskich władz rozpoczynają aktywności w ramach tygodnia wysokiego szczebla 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W Stanach Zjednoczonych są prezydent Karol Nawrocki z ministrami Kancelarii Prezydenta oraz szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Jakie są oczekiwania po ich spotkaniach? Między innymi o tym w dzisiejszym programie Gry Polityczne, a gośćmi Polskiego Radia Białystok są senator Marek Komorowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Białystok.
Oraz poseł Barbara Okuła z Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Gry Polityczne.
Trochę przypomnienia. Trzy myśliwce MiG-31 wtargnęły w piątek nad Estonię. Maszyny przebywały tam około 12 minut. Tego samego dnia dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobaltic, morską instalacją wydobywczą grupy Orlen na Morzu Bałtyckim. Po Polsce teraz Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. I jaka powinna być reakcja NATO na naruszanie przestrzeni powietrznej przez Rosję? Poseł Barbara Okuła. Zaznaczę tylko, że prezydent Czech, Petr Pavel, uważa, że reakcją może być zestrzeliwanie rosyjskich maszyn. Mało tego, polski premier Donald Tusk zadeklarował, że podejmiemy decyzję o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów, kiedy pojawią się nad Polską. Wskazał jednocześnie, że nasz kraj musi mieć pewność pełnego wsparcia ze strony sojuszników.
Tak, to jest trudna decyzja, bo niestety jest takie niebezpieczeństwo, że Rosja może uznać to jako atak ze strony NATO. A więc te ich prowokacje,
ale
myślę, że do tego też...
samoloty do
tak,
nas.
Ale myślę, że te prowokacje właśnie temu służą, żeby z jednej strony zobaczyć, jak NATO zareaguje, czy będzie jakaś zdecydowana reakcja, czy po prostu tej reakcji nie będzie i dalej będzie można próbować coraz dalej. To jest tak, jak dzieci próbują często, na ile mogą sobie pozwolić. Tak myślę, że Putin też. On po prostu próbuje zobaczyć, jak NATO zareaguje i czy jest sojusz w NATO. I czy wszystkie państwa tak naprawdę są razem przeciwko Rosji, bo wtedy to jest dla niego największe zagrożenie. A z drugiej strony też testowanie społeczne, testowanie polityczne krajów. Czy kraje są podzielone, czy idą w jedną stronę, czy myślą tak samo, czy politycy w obliczu zagrożenia potrafią być razem. Bo ja uważam, że w takiej sytuacji to właśnie jest dla nas egzamin też, jako polityków i rządu, i prezydenta kraju, żeby pokazać, że my jesteśmy razem, jesteśmy silnym krajem i razem będziemy reagować na wszelkie prowokacje Putina.
Ale też szukanie jakiejś dziury w społeczeństwie, rozwarstwienie...
Tak.
Dzielenie społeczeństwa, nie
tak,
tylko polityków.
To zdecydowanie. My mamy polaryzację w kraju i od dłuższego czasu już są właśnie te nastroje takie społeczne bardzo mocno w prawo, bardzo mocno w lewo. I wtedy są największe jakby w społeczeństwie kłótnie i podział społeczny. Dlatego warto też tutaj to niwelować. My powinniśmy też jako politycy pomyśleć teraz o tym, że faktycznie musimy uspokajać emocje społeczne, nie podsycać nastrojów, pokazać, że jesteśmy teraz w sytuacji zagrożenia tak naprawdę dla naszego kraju. I wtedy jedynym sposobem jest pokazanie tej jedności, nie skłócanie, nie wzbudzanie, mnie na przykład martwią te nastroje antyukraińskie teraz, bo my musimy być z Ukrainą, musimy wspierać i pokazywać jako cały kraj, że my jesteśmy przeciwko Putinowi i nie możemy mieć jakby żadnych wątpliwości jako społeczeństwo, że to Ukraina walczy za nas na froncie, że ta wojna do nas jeszcze nie doszła, dlatego że jest Ukraina, a widzimy, że to nie jest spokojnie, pomimo tego, że nawet Ukraina walczy, to Putin i tak pokazuje na to, że jednak może sobie pozwolić na więcej. I myślę, że to będzie trudna decyzja, jeśli chodzi o zestrzeliwanie, natomiast w ostateczności uważam, że taką decyzję, jeśli wszystkie państwa zgodzą się na to, to pewnie trzeba będzie podjąć po to, żeby pokazać też Putinowi, że nie jesteśmy obojętni, że zbyt długo już czekamy jako kraje Europy i też USA na to, że Putin tą wojnę jednak pomimo nawet obietnic, że będą rozmowy pokojowe przecież z prezydentem Trumpem, to i tak do niczego nie dochodzi, bo nie ma woli ze strony Rosji do zatrzymania tej wojny.
Czy strzelać do rosyjskich samolotów, jeśli pojawią się na polskim niebie senator Marek Komorowski?
Szanowni Państwo, no, Polska jako kraj znajduje się w tej chwili w trudnej sytuacji ze względu na wojnę na Ukrainie. Musimy się liczyć z tym, i to mamy teraz tego przykłady, naruszania polskiej przestrzeni powietrznej i musimy się liczyć z licznymi prowokacjami. Na pewno nasze działania muszą być adekwatne do zagrożeń. Trzeba ocenić zagrożenie, jakie wiąże się z naruszeniem przestrzeni powietrznej i reagować. Doszliśmy już do tego, bo pierwsze naruszenia po prostu odbyły się, były tam jakieś komunikaty, czasami spóźnione, źle była przekazywana informacja. Minister Obrony Narodowej aktualny nie w pełni był, jak gdyby z tych komunikatów wykazywał pełną wiedzę na ten temat. Natomiast w tej chwili można powiedzieć, że wchodzimy jakby w następny etap tych prowokacji. One są coraz bardziej takie agresywne. Jeżeli już samoloty zaczynają przekraczać przestrzeń powietrzną, na razie nie bezpośrednio nad terenem kraju, ale jeżeli widzimy Estonię, nad platformami naszymi należącymi do koncernu Orlen, no to świadczy, że to już idzie trochę idzie dalej. Pan prezydent Czech Petr Pavel, to trzeba przypomnieć, że to jest były generał. On ma takie spojrzenie typowo wojskowe i wskazał, że ewentualnie powinniśmy rozważać zestrzeliwanie rosyjskich maszyn. Do tego może faktycznie dojść, ale tutaj muszą być, ta ocena sytuacji musi być całkowita. Chcę tylko przypomnieć, że my mamy regulacje prawne przyjęte przez kraj na temat reakcji na tego rodzaju zdarzenia. Dowódca operacyjny sił zbrojnych jednoosobowo podejmuje taką decyzję. On tego nie musi konsultować. On odpowiada za tą decyzję, podjęcia decyzji zestrzelenia. Przypomnę tylko, że parę lat temu taki incydent z rosyjskim samolotem, statkiem powietrznym, ale tutaj samolotem, miał miejsce nad terytorium Turcji. Turcy zestrzelili ten samolot. I skończyły się naruszenia granicy tureckiej i zapowiedzieli, że każdy kolejny, który przekroczy terytorium Turcji, zostanie zestrzelony. Więc stoimy naprawdę i na pewno przed trudnymi decyzjami. Na pewno ta praca dyplomatyczna, wzywamy ambasadora Rosji do MSZ-u, przekazujemy te noty, te wszystkie informacje i musi być, dotrzeć do strony rosyjskiej, też białoruskiej, ale tutaj mówimy o rosyjskiej, to, że działania będą zdecydowane. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zaistniało bezpośrednie zagrożenie dla interesów Polski, czy to jakiś obiekt, czy wręcz ludzi, że będą, ludność będzie bezpośrednio zagrożona. I ta decyzja musi być rozważna. Bo ja rozumiem, że premier tam się wypowiada, będzie konsultował, rozmawiał na jednym forum, na drugim, na trzecim, ale tą decyzję jednoosobowo podejmie dowódca operacyjny sił zbrojnych. I on musi być przekonany, że takie działania mogą być podjęte, zostaną podjęte i będziemy bronić naszego terytorium i jednocześnie terytorium NATO.
A jak pan ocenia działania Estonii i NATO, skoro 12 minut w przestrzeni powietrznej Estonii były rosyjskie?
Ja myślę, że trudno mi jest ocenić, bo do oceny są analitycy, którzy...
Wspomniał pan wcześniej o Turcji, dlatego
tak,
o to pytam. Zestrzeliła.
Tylko Turcja to już jest ileś lat temu się odbyło.
Powiem tak, że... I tu NATO, i tu NATO. to.
Że u nas też różne podejście polskich generałów do tego zdarzenia, bo generałowie, już nie będę mówił tutaj nazwisk na antenie, ale doradcy poprzednich prezydentów. Jeden się wypowiada aktualnie, że no, powinniśmy zestrzeliwać, a drugi innego prezydenta mówi, że no, powinniśmy inne trochę działania podjąć, nie od razu zestrzelić. Ale mieliśmy taki przykład w poprzedniej kadencji za poprzedniego rządu, że te helikoptery dwa, co tam z Białorusi przekroczyły granicę, że powinniśmy je od razu wziąć i zestrzelić. No, ówczesna opozycja domagała się wtedy i dymisji i tak dalej i żądała tych działań, dlaczego te helikoptery nie zostały zestrzelone. W tej chwili trochę inaczej już ta opozycja, bo w tej chwili rządzi, do tego podchodzi. Ale my tu musimy ocenić te realne zagrożenie i reagować. Tutaj na to nie ma jak gdyby prostej odpowiedzi, prostego lekarstwa, że tak, czy
to
tak.
Nie jest zero.
Prezydent
Czech
też
rozwiązane.
Mówi, że ewentualnie powinny być zestrzeliwane. No nie może być dojść do sytuacji takiej, że one cały czas sobie będą, tutaj samoloty rosyjskie, migi latały jak chcą nad terytorium i nie tylko Polski, ale krajów nadbałtyckich i nikt na to nie będzie reagował. Na pewno chcą do czegoś doprowadzić, do jakiejś prowokacji. No my się też nie możemy dać sprowokować. Ta ocena są myśliwce, które pilnują przestrzeni powietrznej, które takie maszyny, które przekroczą w sposób nieuprawniony granicę danego państwa, czyli granicę tutaj NATO, tej flanki NATO, jak się nie podporządkują tym myśliwcom, które z sojuszu natowskiego, no bo wtedy tam są różnego rodzaju komendy, piloci to doskonale znają, no to pewnie nie będzie innego wyjścia, ale to muszą być działania adekwatne i bardzo rozważne. Takie działania, które no nie dałyby asumptu do tego, że będzie jakaś reakcja ze strony Rosji nieadekwatna znowu. No to są trudne tematy i na pewno jesteśmy w bardzo trudnym okresie i musimy to obserwować i to analizować i takie decyzje, jak będą niezbędne, też pewnie będą musiały być może w jakiejś tam perspektywie podjęte. Mam nadzieję, że do tych eskalacji nie dojdzie, że to się uda załatwić na drodze dyplomatycznej i Rosja będzie wiedziała, że no takich działań nie może robić, nie może tak prowokować, tym bardziej, że teraz są tam te ćwiczenia, już nie wiem, czy się one już zakończyły, czy jeszcze końcówka.
Jeśli nie na drodze dyplomatycznej, to jak skutecznie Polska powinna bronić swojej przestrzeni powietrznej?
Myślę, że tutaj też jeszcze taki wątek, który mi się nasunął, że łatwiej jest mówić na pewno o zestrzeliwaniu z pozycji Czech. Czy z pozycji krajów, które nie graniczą bezpośrednio i to nie będzie ich decyzja indywidualna, tak jak naszego kraju, że osoba, która podejmie taką decyzję, to będzie na niej ta decyzja w przyszłości ciążyła, bo dzisiaj podejmujemy decyzję, a za jakiś czas może się ona okazać błędna i my nie wiemy, jakie będą skutki podjęcia takiej decyzji, a więc na pewno łatwiej jest mówić z tych krajów odległych, a my jako Polska graniczymy z Rosją, no przez teoretycznie Białoruś, ale to praktycznie i tak jest granica niemalże z Rosją. Mamy granicę granicę z Ukrainą, gdzie też trwa wojna i to nasza decyzja będzie tą decyzją, która będzie musiała paść u nas. Jak się bronić? Dyplomatycznie, tak jak widać, z Putinem niekoniecznie wychodzą rozmowy, a więc tutaj z takim przeciwnikiem dyplomacja zawodzi. Tu jakby on musi poczuć siłę. On musi zobaczyć, że wszyscy są przeciwko niemu. I na pewno ta jedność w krajach NATO i razem też z USA, bo myślę, że to będzie największym takim poczuciem, że on jest osamotniony. Jako Rosja nie mają szans z NATO i z Ameryką, jeśli chodzi o wojnę. I myślę, że no na pewno my, jako Polska, jako NATO, nie możemy być uznani później za tych, którzy tą wojnę rozpoczęli. Bo nawet jeśli te myśliwce, w mojej opinii, bo ja nie jestem ekspertem, ale jeśli te myśliwce wkraczają w naszą przestrzeń powietrzną, ale nie strzelają, to jakby nie możemy też z drugiej strony patrzeć na to, że to był atak. I potem możemy mieć konsekwencje takie, że to kraje NATO zaatakowały Rosję, bo zestrzeliły, a na terytorium na przykład już nie naszym to w ogóle. A więc myślę, że tutaj będzie to na pewno trudna decyzja, więc wydaje mi się, że lepiej pomyśleć dłużej i podjąć odpowiednie kroki ku temu, niż podjąć tą decyzję
zbyt
szybko.
Jakie to powinny być odpowiednie kroki? Bo u polityków pojawiają się opinie, że żeby ustrzec się przed taką sytuacją, jaka była z 9 na 10 września, jak był nalot rosyjskich dronów, to można próbować już je zestrzeliwać za wschodnią granicą, na przykład na terytorium Ukrainy, jeżeli z tamtej strony będą
do nas obronę przeciwdronową lecieć. Myślę, tu zdecydowanie też są już takie pomysły i myślę, że będą realne do wprowadzenia, żeby wzmacniać tą obronę taką i ten mur jakiś dronowy, przeciwdronowy i żebyśmy wcześniej też mogli, chociaż myślę, że to też nie będzie takie szybkie i proste, bo Izrael ma najlepszy system, a też wiele dronów wlatuje w ich przestrzeń i Ukraina też przecież. Nie wszystkie drony są zestrzeliwane. Więc tutaj to też nie będzie tak, że wszystkie drony będą zestrzelone.
Czyli powinniśmy już na terytorium Ukrainy zestrzeliwać je, jeżeli będą do nas lecieć?
Myślę, że to powinna robić Ukraina nad swoim terytorium. Widocznie też Ukraina tych dronów
nie jest w stanie
ich wyłapać. System nie wyłapuje, a więc te drony mogą gdzieś tam wkraczać w naszą przestrzeń. Na pewno na naszej przestrzeni powinniśmy to robić wtedy, kiedy jest większy zysk z tego, że ten dron, bo te drony nie są jakby dronami, które powodują atak, tak? To są drony, które raczej są dronami penetrującymi, ale nie jest to atak jakiś wybuchowy.
A tego więc, nie wiemy, bo to może w każdej chwili może zmienić. Natomiast chcę tylko przypomnieć, że my graniczymy z Rosją na obwodzie z obwodem kaliningradzkim, czyli na północy. Mamy co najmniej te dwa takie bardzo newralgiczne punkty, czyli przesmyk Suwalski i bramę Brzeską, gdzie są to takie punkty bardzo newralgiczne, one i geograficznie położone, i naturalnie, i tak dalej. No, i tu musimy na pewno pilnować tego i tam nie mogą sobie samoloty, myśliwce, migi rosyjskie latać sobie jak chcą, nawet nieuzbrojone nad Polską. Do tego na pewno dopuścić nie można. No, na razie tego nie było.
Jest tego, czy strzelać,
więc,
czy nie.
Więc zobaczymy.
Czego spodziewamy się po wystąpieniu prezydenta Karola Nawrockiego na zgromadzeniu ogólnym ONZ? Czego po wizycie szefa MSZ-u w Stanach Zjednoczonych?
Na pewno potrzebny jest przekaz ze strony naszego i ministerstwa, i prezydenta wspólny w ONZ.
Znowu polecieli oddzielnie,
ale myślę, że to, że lecą oddzielnie, nie jest tak istotne jak to, co tam przekażą. Według mnie ważne, żeby przekazywali jednomyślnie, jednogłośnie, żeby to wybrzmiewało od nas, że my jako i rząd, ale też i prezydent razem o to samo walczymy, mówimy tym samym językiem i żeby nie było tam rozdźwięku. Żeby na arenie międzynarodowej Polska była postrzegana jako kraj jednolity, nie wojujący tam.
W kwestiach bezpieczeństwa na razie nam się to udaje.
Nie wiem, czy na ONZ my możemy cokolwiek innego uzyskać niż do tej pory, ale na pewno warto mówić wszędzie o tym, że my jesteśmy w takiej sytuacji, która jest zagrożeniem dla naszego kraju i coraz bardziej to eskaluje, a więc myślę, że tutaj na pewno ważny głos nasz jako Polski i ze strony prezydenta, i ze strony MSZ-u powinien wybrzmieć.
Senator Marek Komorowski.
Wydaje mi się, że ja to jestem przekonany, że tutaj pan minister Sikorski powinien tutaj wesprzeć pana prezydenta Nawrockiego w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Tu powinna Polska mówić zdecydowanie jednym głosem. Premier Tusk, Donald Tusk, wypowiadał się, że w tych sprawach nie ma jak gdyby rozbieżności między nim a panem prezydentem. To są słowa, natomiast już w działaniach to tak obserwuję, że jest jakaś taka rywalizacja między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Kancelarią Prezydenta. Kto tu jest ważniejszy, kto tu ma większe manewry, pole do działania. Pan minister Sikorski sobie jako prerogatywę zdecydowaną sobie przypisuje tą politykę zagraniczną Polski. Po części ona taka jest, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest do reprezentowania z jednej strony, ale z drugiej strony też są uprawnienia pana prezydenta. O nich nie można zapominać. I nie może być jakiejś rywalizacji między, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie rywalizowało z Kancelarią Prezydenta w tym zakresie. Na razie Kancelaria Prezydenta nie rywalizuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Wszyscy widzą, że jest ta próba sił.
A próba sił jest. No, przykładem jest ta polityka zagraniczna dotycząca ambasadorów. No to jest po prostu karygodne. Zachowanie się Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest tutaj karygodne po prostu. Tak nie można odwoływać przede wszystkim ambasadorów, a w kwestii powołania musi być jakiś konsensus. No nie może być siłowe traktowanie ze strony pana ministra Sikorskiego i nieugięte stanowisko. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, do tego konsensusu i z pewnych decyzji personalnych Ministerstwo Spraw Zagranicznych się wycofa i będzie możliwość powołania nie attaché czy tam jakichś kierowników placówek, tylko ambasadorów, bo w tej sytuacji, jaka jest Polska, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, to jest po prostu priorytetowe dla nas przedstawicielstwo.
I bez ambasadora w Ukrainie.
No to po prostu tam musi być ambasador, a nie kierownik placówki, w jakiej tam by on tam się nazywał, randze, ale kierownik placówki. No do takiej sytuacji nie może być. I tutaj zobaczymy, jak to będzie, ale mam nadzieję, że będzie jednym głosem. Trzeba powiedzieć i przypomnieć, że pan prezydent Nawrocki, no co prawda to jest krótki okres sprawowania urzędu, ale ta jego popularność i zaufanie publiczne, jakie są sondaże robione, jest wysokie i szczególnie wśród młodych ludzi jest wysokie i w ogóle wysoko oceniają, więc każdy liczy, że prezydent jednak jest tym głosem rozsądku w naszym kraju i też na arenie międzynarodowej. Dobre relacje z prezydentem Trumpem, to widzimy, zresztą prezydent Duda miał dobre relacje. Myślę, że to się po prostu naturalnie...
Prawo i Sprawiedliwość ma dobre relacje.
Tak, i to się naturalnie przełożyło.
Ludzie PiS-u będą mieć dobre relacje z Donaldem Trumpem.
Pan prezydent Nawrocki nie był człowiekiem PiS-u, tylko wskazanym kandydatem
przez
obywatelskim.
PiS.
Nie był członkiem i tak dalej. Ale to się przełożyło i ta placówka dyplomatyczna jako pierwsza powinna być, status jej powinien być uregulowany, znaczy nie w samej placówki, tylko status ambasadora. No nie może być tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych wymienia, no bo tam zmiana ambasadora amerykańskiego w Polsce, a my nie jesteśmy w stanie dokonać zmiany ambasadora. Odwołaliśmy i jesteśmy bez ambasadora. No taka sytuacja nie może być.
Poseł Barbara
właśnie za politykę zagraniczną odpowiada rząd i wszelkie próby takie zawłaszczenia przez prezydenta, że to on będzie decydował.
Pani poseł, to nie jest zawłaszczanie, bo to konstytucja wprost mówi o uprawnieniach prezydenta w zakresie ambasadorów i to nie jest zawłaszczanie. A prezydent nie może być ślepo patrzeć i... A już ja nie chcę, bo to osobowo mówić...
Ale może prezydent powinien zaufać, że rząd...
Ale co zaufać? Argumenty przedstawił najpierw prezydent Duda.
Ale to też pokazujemy naszą słabość na arenie międzynarodowej.
To właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest uparte i przez to pokazuje słabość. I prezydent Nawrocki potwierdził te wątpliwości co do ambasadora w Stanach Zjednoczonych i zamiast się wycofać i poszukać jakiegoś innego rozwiązania. Myślę, że jest szereg osób, które nie budziłyby naprawdę żadnych kontrowersji i można byłoby obsadzić te kluczowe dla nas, tą kluczową placówkę.
Skoro Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponosi konsekwencje tego, jakiego ambasadora obsadza w danym państwie, to może wypadałoby
ale
dać
nie,
im szansę.
Nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych obsadza, pani poseł. Nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych obsadza ambasadora. No właśnie, nie obsadza ambasadora, to prezydent to robi. Musi tutaj...
Prezydent zatwierdza.
I musi tu być rozmowa.
Ale nie ma zgody, a więc
dlaczego nie ma zgody?
Strony...
Bo jest upór ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
I upór ze strony prezydenta również.
Jeśli
chcemy rozwiązać...
która stoi za rządem i za Ministerstwem Spraw Zagranicznych, myślę, ja to tak oceniam w każdym razie, że to jest taki upór całej tej formacji, że nie cofniemy się o pół kroku przed prezydentem, bo tam i tak dalej. Nie będę tego kończył, ale poseł, tu niestety to nie służy polskiej...
Te same argumenty może pani poseł...
To nie służy polskiej racji
tak,
stanu.
Ja mogę w drugą stronę użyć tych samych argumentów. To właśnie nie służy i uważam, że tak nie powinno być. Jeśli jest kandydat na ambasadora i wcześniejszy prezydent również tego nie zaakceptował, ten również idzie w tą samą stronę, a więc uważam, że powinien prezydent dać szansę, żeby ten ambasador objął tą funkcję. Nie ośmieszać Polski też na arenie międzynarodowej, że my nie możemy się tutaj porozumieć. Uważam, że to dwie strony. Oczywiście, że dwie strony, bo zawsze, żeby dojść do porozumienia, to dwie strony powinny wyciągnąć tą rękę do tego porozumienia.
Zdecydowanie podzielam stanowisko zarówno prezydenta Dudy, jak i prezydenta Nawrockiego.
A ja uważam, że to jest też pokazywanie swojej wyższości i tutaj rywalizacja taka, a nie patrzymy na całokształt, na dobro kraju, na to, że moglibyśmy mieć już ambasadora, wszystko by funkcjonowało, a my jakby w tych kłótniach politycznych, bo ktoś ma coś przeciwko akurat tej osobie, ta osoba jest wytypowana na ambasadora.
Ale pani poseł chyba widzi, że aktualny rząd jakoś nie ma w Stanach Zjednoczonych, w kancelarii czy... prezydenta Trumpa w Białym Domu i tak dalej, w tej całej administracji waszyngtońskiej, jakichś takich relacji, takich jak Polska powinna mieć poza prezydentem. I powinien chyba nie podporządkować się, powinien do refleksji jakiejś dojść i na tym polega polityka, nie tylko polityka, ale
opozycja
i życie.
Nie ma dobrych kontaktów ale z Unią
życie,
Europejską, też powinna do jakiejś refleksji dojść.
Żebyśmy szli w dobrym kierunku, muszą następować jakieś ustępstwa. I to ustępstwo ze strony rządu musi w tym zakresie
ustąpić. Tak samo jest ustępstwo ze strony prezydenta.
I na pewno prezydent ustąpi i powoła, jeżeli będzie uzgodniony ambasador. Nie sądzę, żeby była taka sytuacja, że byłby zgłoszona jakaś kandydatura inna niż ta aktualnie forsowana na siłę. I dalej prezydent, no chyba, że będzie już tam znowuż jakiś strzał nastąpi, nie wiadomo jaki, ale jeżeli będzie współpraca i porozumienie, to nie sądzę, żeby prezydent, bo tak był przekaz pana ministra
Przydacza. Każdy ze swojej strony rozpatruje tą współpracę, a ja jestem po środku i tak stwierdzam, że...
Zejdźmy trochę na polską ziemię.
Może na polską przejdźmy.
Na sprawy bardziej bliższe ludziom. Cały czas zamknięta granica z Białorusią. Co dalej? Około 1500 polskich tirów utknęło tam, proszą o pomoc rządu i czy będą odszkodowania, czy powinny być odszkodowania, poseł Barbara Okuła.
Myślę, że odszkodowania na pewno będą i powinny być, ponieważ przedsiębiorcy bardzo mocno odczuwają tę sytuację, a z drugiej strony granica musi być bezpieczna, a więc to jest też odpowiedzialność rządu, żeby ta granica, żeby na tej granicy nie mogło dochodzić do przekroczeń i tutaj rząd ponosi ministerstwa za to odpowiedzialność, a przedsiębiorcy na tym niestety cierpią. Dwie strony.
Polskie tiry nie mogą wrócić do Polski na przykład przez Litwę czy Łotwę, dlatego że zabrania tego białoruskie prawo. mają zakaz wyjazdu.
Tak, tam jest trudna sytuacja już od wielu lat. Ja zresztą też tutaj z przedsiębiorcami z Podlasia od początku praktycznie swojej kadencji walczę o otwarcie tej granicy. Natomiast wiem, jak to jest trudny temat. Myślę, że można byłoby tutaj wykorzystać też to, że Chinom bardzo zależy na tym, żeby ich towary były przewożone przez tą granicę i żeby wymusiły jakieś rozwiązania ku temu, bo na tym też bardzo tracą. My też tracimy. Ja ostatnio jestem też po rozmowach w Kazachstanie, gdzie też moglibyśmy dużo sprzedawać towaru, a niestety trzeba to robić dosyć na okrągło, a nie tutaj przez granicę. Na pewno gospodarka bardziej by kwitła i rozwijała się, gdyby te granice były do przekroczenia i moglibyśmy swobodnie handlować. Natomiast niestety no, są restrykcje, jest wojna hybrydowa ze strony Białorusi i to są te utrudnienia. Myślę, że tutaj kwestia jakichś porozumień. Widzę też to właśnie, że Chiny mogłyby tutaj włączyć się w to. Natomiast sami już od jakiegoś czasu wiemy, że to trwa bardzo długo, że ta granica jest zamknięta. Ja też walczyłam o to, żeby chociaż jedno przejście było otwarte, kontrolowane bardzo mocno, ale otwarte, żeby Podlasie nie było też odizolowane od tego wszystkiego, bo wiemy, że przejścia graniczne były i na Litwie otwarte i z Ukrainą i też nawet z Białorusią, ale nie na Podlasiu, a nasze przedsiębiorstwa bardzo nad tym cierpią i to już jest, a teraz ta sytuacja obecna, to podejrzewam, że tutaj będzie to cios olbrzymi naszym przedsiębiorcom.
To samo pytanie do senatora.
Znaczy tak, to wygląda na to, że to była decyzja premiera. Czy ona była konsultowana, czy ona była też adekwatna do tej sytuacji, to mam takie wątpliwości. Czy trzeba było zamykać całkowicie granicę, czy umożliwić jednak przejazd, bo ta nasza decyzja spowodowała się z reakcją strony białoruskiej. W związku z tym, jak my zamknęliśmy granicę od strony Polski, oni zamknęli od strony białoruskiej, te tiry nam tam zostały.
Ale całkowite zamknięcie granic miało związek z manewrami rosyjsko-białoruskimi.
Tak. Więc no to jest właśnie pytanie, czy ona zostanie otwarta. Nie wiemy, na co tam stać stronę białoruską, na jakieś dalsze działania, czy tam nie nastąpi konfiskata tych tirów, bo tam też jakieś gdzieś w przestrzeni publicznej pojawiła się taka kwestia. Jeżeli premier podjął taką decyzję o zamknięciu, to konsekwencją tego są odszkodowania. To nie ma innej drogi tutaj, jak droga odszkodowawcza. Jak do tej kwestii podejdzie rząd, to nie wiem, bo deficyt budżetowy jest tak ogromny, jeszcze takiego rekordowego nie było, a tu dodatkowe wydatki z budżetu na tą. Czy to było konsultowane z Unią Europejską, czy w związku z tym dodatkowe środki dostaniemy z Unii na te właśnie odszkodowania. Na ten temat nie ma żadnej informacji. Strzelane są takie newsy tylko, a tu takie działania. One trochę tak wyglądają, jakby takie były pozorne dla podpubliczkę, nie patrząc na to, jakie to będą z tym się wiązały konsekwencje. I czekamy na tą sprawę, na uregulowanie tej kwestii i pomoc polskim przedsiębiorcom.
No tutaj jako poseł, senator z Podlasia, myślę, że będziemy też o to zabiegać i walczyć i stać po stronie przedsiębiorców tutaj naszych z Podlasia i wspierać ich. I myślę, że tutaj rekompensaty są obowiązkowe. Nie ma innej możliwości, żeby w takiej sytuacji nie było wsparcia ze strony rządu, bo decyzje były podjęte jakby odgórnie ze strony rządu, a więc i rekompensaty i tutaj wsparcie dla przewoźników powinno być jak najszybciej.
Totalnie zmieniając temat, bo jestem bardzo ciekawa Państwa komentarzy. Sąd umorzył sprawę tak zwanego polskiego wątku afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka. O co chodzi? Najpierw akt oskarżenia, że rzekomo miał wziąć kilka milionów łapówek, a teraz nawet przed rozpoczęciem procesu sądowego część jest umorzona.
Ja uważam, że przede wszystkim te wszystkie sprawy trwają zbyt długo. I mam wrażenie, że nasze społeczeństwo przestaje już wierzyć w to, że te sprawy są faktyczne, a nie polityczne. Bo często jest tak, że to przeciwnicy polityczni znajdują sobie wśród ministrów czy polityków z opcji przeciwnej kandydata do podjęcia jakichś sądowych działań. I to trwa bardzo długo. I nie rozumiem też tego, że skoro te zarzuty były postawione,
czyli musiało być naprawdę coś rządu, mocnego.
To powiedzmy było coś mocnego. To dlaczego przez tyle lat ta sprawa była jakby w ogóle nie znalazła odbicia w tym, że trzeba szybko tą sprawę wyjaśnić, ukarać i pokazać, czy były dowody.
Przez tyle lat,
ja nie wiem.
Za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak. I przez tyle lat też za
teraz,
rządu obecnej koalicji.
Obecne. A więc teraz ta sprawa zostaje umorzona. A więc my nie wiemy, ja nie mam takiej informacji, jakie to były dowody. Czy to były mocne dowody, czy też nie. Natomiast jako obywatele...
Ale nawet nie trafiło to do sądu.
Chcielibyśmy wiedzieć, czy to... Czy takie sprawy, no właśnie, dlaczego nie trafiło do sądu przez tyle lat? Ja na przykład osobiście nie rozumiem tego, że są zarzuty, które gdzieś wiszą przez tyle lat i ktoś, kto stawia te zarzuty, rujnuje może komuś życie czy karierę polityczną i tak naprawdę nie wiemy, czy to były mocne zarzuty, czy one faktycznie, te dowody były takie, żeby ta sprawa sądowa czy prokuratura podjęła działania. A więc my tutaj jako obywatele też powinniśmy mieć taką pewność, że niezależnie od tego, czy to jest opcja przeciwna politycznie, czy ta sama, że jeśli ktoś w tym prawie zasługuje na ukaranie, to tak powinno być i to powinno być szybko. Ja teraz też ubolewam nad tym, że europoseł Braun tak samo ma zarzuty już od tylu lat i nic się z tym nie dzieje. I on dalej robi to samo. Dalej to prawo łamie bezkarnie, bo ma immunitet, bo znowu wchodzi w kolejny szczebel europosła i znowu ma immunitet. My nie możemy chronić polityków tylko dlatego, że są politykami. Oni są obywatelami,
którzy
powinni...
Ale nie można powiedzieć, że się nic nie dzieje, bo jak został mu uchylony immunitet posłowi Braunowi, no to postępowanie się toczy.
Tak, w jednej sprawie.
Natomiast jak
kolejną.
Państwo jako koalicja rządząca nie uchylacie immunitetu swoim posłom, no to się nic nie dzieje, no to wtedy faktycznie się nic nie dzieje, bo mamy takie przypadki, że chronicie i nie uchylacie immunitetu, natomiast opozycji
to
uchylacie
są, to
wszystkie.
To są drobne sprawy i w drobnych sprawach immunitetu się zazwyczaj nie uchyla.
A wszystkim
są od tego komisje, które podejmują takie
są
decyzje.
Są uchylane. Ja bym powiedział tak, że...
Natomiast że to trzeba rozgraniczyć posła Brauna, a kogoś, kto, nie wiem, ma tak, do zapłacenia mandat, czy ze sprawy cywilnej, ktoś, sąsiad, czy ktokolwiek tam jest sprawa. Bo nie ma teraz poważnych spraw, gdzie immunitety nie zostały uchylone. One są uchylane w poważnych sprawach.
Ja powiem, że ja byłem całkowicie, panie senatorze,
całkowicie zaskoczony. Całkowicie zaskoczony.
Umorzenie części zarzutów jeszcze...
Nie wiem, o co tu chodzi. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi, no, jak to mówi przysłowie. Natomiast tak, to nie jest transparentne. Jeżeli już to jest człowiek bardzo blisko związany z premierem, w tej chwili nie, ale wcześniej za poprzedniego rządu, to był człowiek, który premiera praktycznie nie odstępował o krok, który chodził, który był, można powiedzieć, że jak nie najbardziej zaufanym, to jednym z najbardziej zaufanych ludzi premiera. I ta sprawa powinna być przed sądem, w procesie, ten wątek polski, wątek zagraniczny, nie wiem, chyba
my byśmy się wtedy dużo rzeczy dowiedzieli. Jeżeli
byśmy się dowiedzieli,
to byśmy śledzili.
Natomiast to jest takie zamiatanie trochę pod dywan. No ja nie znam tych decyzji,
ale
więc...
Dlaczego przez tyle lat to było zamiatane pod dywan? My chcielibyśmy już wtedy dowiedzieć się
nie
od
wiem.
Razu.
Mówiło się, że to była decyzja polityczna, te działania. Teraz ja też mogę powiedzieć, że to... No nie wiem, się zastanawiam, czy to też nie jest decyzja polityczna, żeby bronić akurat tutaj tego pana. Ja uważam, że to powinno być przed sądem publicznie. Jeżeli jest niewinny, to przed sądem udowodnione, pokazane, a nie gdzieś tam w gabinetach, w kuluarach. Nikt nic nie wie, dużo domysłów, wszyscy się zastanawiają i tak dalej, i tak dalej. To jest, ta sprawa za daleko doszła i ona powinna być przed sądem, w procesie otwartym, wyjaśniona, żeby było wszystko na ten temat jasne.
Ale to podejmuje decyzję sąd. No nie może być procesu otwartego, jeśli sąd podejmuje decyzję, że nie przystępuje do postępowania. A więc przez tyle lat, nie wiem dlaczego, ta sprawa leżała. Teraz sąd zdecydował, że nie ma dowodów, żeby podjąć postępowanie.
Jak się losuje sędziów... Jak się losuje sędziów, do tego momentu się wylosuje prawidłowych... No to o czym my mówimy?
O czym my mówimy właśnie?
O jakiej praworządności mówimy?
No właśnie, ja mam tutaj jako obywatelka, bo ja od niedawna jestem akurat posłanką i tutaj akurat mam dużo zarzutów, jeśli chodzi o system prawny i to, co się działo przez te 8 lat. A więc to się zaczęło i niestety idzie lawina jak domino. I w końcu trzeba to przerwać, bo naprawdę nasi obywatele już nie mają poczucia bezpieczeństwa w tym kraju, bo to sprawnie działający system sądowy daje poczucie bezpieczeństwa nam jako obywatelom.
W jakim kierunku to pójdzie, na co będzie zgoda ogólna, to zobaczymy. Tego tutaj studio na pewno w tym momencie nie rozstrzygniemy.
A generalnie na pewno ważne jest to, żebyśmy my, jako obywatele, mieli poczucie, że każda sprawa sądowa jest rozpatrywana zgodnie z prawem przez sędziów, którzy są apolityczni, bo tak samo jak polityków sprawy są wydłużane, czy załóżmy nie podjęta jest tutaj sprawa, jest umorzenie, to tak samo my, jako obywatele, musimy wiedzieć, że jeśli jest popełnione przestępstwo.
Minister Żurek odwołuje prezesów sądów
okręgowych. Może mi pan skończyć, bo już po raz kolejny próbuje.
Bo zaraz się czas nam skończy. Kolegia sądów odrzucają, a on dalej swoje robi. Odwołuje wszystkich komisarzy wyborczych. I my mówimy o jakichś
pan, jak było za czasów rządu PiS-u?
A jak było za czasów rządu PiS-u?
Jacy sędziowie zostawali też tak samo?
Komisarzami do spraw wyboru.
No chyba wiemy, co jest w Trybunale, co się zadziało.
No co się działo w Trybunale.
A więc teraz, zakłamywanie tego,
teraz
co było,
koalicja
to tutaj
doszła
też
do wniosku, że jednak będzie wszczęta procedura wyboru sędziów Trybunału
w końcu sprawiedliwie.
Konstytucyjnego, bo za dużo wakatów się już tam zrobiło.
Na koniec kwestia okresowych badań dla posiadaczy broni. Optuje za tym Polska 2050. A jeszcze na początku roku Prawo i Sprawiedliwość było przeciw. I dlaczego Polska 2050 konsekwentnie chce zrealizować to prawo i jak tym razem zachowa się Prawo i Sprawiedliwość? Proszę bardzo, poseł Barbara Okuła.
Tak, Polska 2050 od początku była za tym, żeby wszystkie osoby, które posiadają broń, ładają bronią, miały badania sukcesywnie powtarzane. Czyli nie tylko na początku, kiedy otrzymuje się broń, ale również później. Szczególnie chodzi nam tutaj o wiek też, powyżej 70 roku życia, żeby to były te badania częściej wykonywane. Chodzi nam przede wszystkim o względy bezpieczeństwa. O to, żebyśmy my mieli też świadomość, że osoba, która posiada broń w naszym kraju, jest przebadana psychologicznie przede wszystkim. Widzimy, co się dzieje. Ostatnio to, co stało się w Stanach Zjednoczonych. Że jeśli osoby nieodpowiedzialne mają w ręku broń, my tak naprawdę nie wiemy. W danej sytuacji osoba otrzymuje pozwolenie na broń, nie wiemy, co się dzieje później z nią. Może mieć jakąś chorobę psychiczną w późniejszym okresie, może się jakaś choroba rozwijać, która, czy nawet upośledzenie wzroku. I dlatego też powinny te badania być ponawiane i za tym optujemy. To nie jest jakaś nagonka na określone grupy, które posiadają broń. Chcemy, żeby każdy posiadacz broni był przebadany. Tak samo jak badamy kierowców. Ja uważam, że kierowcy też, tutaj jest drugi temat, gdzie też w pewnym wieku powinny być dodatkowe badania, bo to zagraża innym, bezpieczeństwu innym.
Prawa i Sprawiedliwości.
No nie wiem, to pani poseł tam takie różne rzeczy tu opowiada, bo to Polska 2050 coś tam zaproponowała. Projekt upadł w Sejmie na początku tego roku. Jak będziemy procedować go jeszcze raz, będziemy się na ten temat zastanawiać. Tutaj chodzi przede wszystkim o grupę myśliwych. chcę przypomnieć tylko, żeby uzyskać...
Spostrzeżone stałe grupy.
Chodzi tutaj, największy tu jest jak gdyby opór, który, z którym żeście się państwo spotkali, to są myśliwi. I żeby dostać pozwolenie na broń, wszyscy, również i myśliwi, muszą przejść badania psychologiczne. One poprzedzają i po prostu uzyskali. Mamy dużą ilość myśliwych w kraju. Jest bara w naszym województwie również. To są tereny, gdzie akurat sprzyja, że tych myśliwych jest dużo. Jeżeli spojrzymy na kwestię użycia nieuzasadnionego broni przez myśliwych, jakichś wypadków i tak dalej, no to są promile to, co się jakieś nieprawidłowości tutaj zdarzy. Czy na te promile trzeba robić takie restrykcyjne
rzeczy? A to nie są restrykcyjne, są zwykłe badania.
To po prostu zobaczymy i to będziemy analizować. Na razie stanowiska Prawo i Sprawiedliwość nie zmienia. Ja nie słyszałem, żeby była jakieś inne stanowisko. Jeżeli chodzi o kierowców, to chcę powiedzieć, że nie ma tam takiego przepisu. To znowuż tam rozmawiamy o czymś innym, że tam wieku jakimś i tak dalej, i tak dalej. Jest jedno badanie, znaczy w ogóle, żeby uzyskać na prawo jazdy, to nie, tylko mówimy o zawodowym i tak dalej, i tak dalej. Więc to się nie da jak gdyby jednej kwestii tych badań psychologicznych, że badania psychologiczne nie załatwią całości tematu, żeby to nie było tak, że to będą tylko badania psychologiczne i już mamy
psychologiczne. Ja tylko chciałabym tak podsumowując, że te badania nikomu krzywdy nie robią. My się badamy, mamy badania profilaktyczne, pracownicy również. I to jest nawet też potrzebne po to, żeby znaleźć myśliwi, wcześniej,
to nie są pracownicy. Badania, badania okresowe pracowników to nie są badania psychologiczne.
Też są psychologiczne, na przykład jeśli chodzi o kierowców.
Muszą być wskazania do badań psychologicznych.
Dziękuję bardzo. Sprawy międzynarodowe i nasze polskie.
O dużo żeśmy jeszcze nie poruszyli, pani redaktor, bo tu myślałem, że o zakupach broni będziemy...
przygotowali się do różnych tematów, a tu się okazuje, że 1/10 zrealizowaliśmy z tych zagadnień.
Ale do głębi. Nie.
Ale dogłębnie.
Mam nadzieję. Naszymi gośćmi byli dziś poseł Barbara Okuła z Polski 2050 oraz senator Marek Komorowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Pozdrawiam panią redaktor, pozdrawiam
dziękuję
wszystkich radiosłuchaczy Radia Białystok. Wszystkiego najlepszego.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.